Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk? Czy suknie zapomną o zapachu mojego ciała? A ludzie przez chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci. Zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu. Ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc. Pisała w autobiograficznej książce Opowieść dla przyjaciela Halina Poświatowska. Myliła się. Ona została zapamiętana. Ale to przede wszystkim dlatego, że była poetką, bardzo dobrą, czasami genialną. Jej doznania, pragnienia, wrażenia, emocje pozostają w wierszach, do których ciągle wracamy. A co z pamięcią o tak zwanych zwykłych ludziach? Tak zwanych, bo przecież każdy z nas jest niezwykły, wyjątkowy. Historia o nich rzadko pamięta, choć trzeba przyznać, że ich perspektywa coraz częściej jest przywoływana w książkach o dziejach, nawet tych naukowych publikacjach. Miłośnicy historii i kolekcjonerzy, bez ich determinacji, bez pasji, wiele faktów, ale i artefaktów odeszłoby w niebyt. Jak amatorzy dbają o pamięć? O tym dziś zapraszam.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Postawię tezę, że Szczecin ma szczęście do osób, które niekoniecznie zawodowo się czymś zajmują, ale za to z wielką pasją i wielkim sercem. Mam na myśli zarówno takich miłośników historii Szczecina, jak i kolekcjonerów. Oni naprawdę sporo robią dla zachowania pamięci. Pamięci o bardzo różnych okresach tego miejsca, w którym mieszkamy.
Ja nie do końca bym się zgodził.
Ja uważam, że ma dużo szczęścia do marzycieli, do wizjonerów, do osób, które kochają to miejsce.
Nie do końca bym się zgodził, że tego jest dużo. Nieszczęście polega,
że jest dużo.
Nieszczęście chyba Szczecina. To jest jednak nieszczęście polega, że ta grupa, o której mówi nasza kochana pani redaktor, ładnie mówię, panie Marianie, tak jak już wróciła z tej Ukrainy w jednym kawałku, to tak trzeba mówić, nie? Miała szczęście i wróciła.
Że... Ja też się cieszę.
Też,
no, że...
Ja też się cieszę.
O, bez niej Szczecin byłby uboższy bardzo.
O, właśnie. O, kocha pan Marian, co to jednak znaczy stara Kindersztuła?
To co, kończymy program,
błyskawicznie,
tak?
Błyskawicznie się odnalazł. Cholera, brak mi tego refleksu. Chyba przytępiałem na starość, ale już trudno. Nie, natomiast mówię, że ma pani rację, że gdyby nie ci ludzie, o których pani mówi, to już tu by było w niektórych względach. Właśnie w tej bardzo potrzebnej, zresztą każdej okolicy, każdej miejscowości, każdemu kawałkowi ziemi, czegoś takiego, co przynosi pamięć z przeszłości w przyszłość. Instytucje oficjalne, państwowe, dotowane z budżetów publicznych, one są czasami wydolne, czasami są niewydolne. Dużo zależy właśnie od pieniędzy i od ludzi kierującymi tymi placówkami, ale jeżeli nie ma czegoś takiego, co można by było nazwać rzeszą ludzi, nie kolekcjonerów, ale tymi, którzy z pasji, z zamiłowania, nie patrząc na pieniądze, a w zasadzie dodając własne pieniądze, przeniosą tą pani przyszłość, to jest to bardzo chwalebne i dobre. Ja tylko ubolewam nad tym, że tego jest zbyt mało w Szczecinie.
Ale ja bym tak nie narzekał, panie Wojciechu. I mnie najbardziej cieszy to, że w grupie tych miłośników historii czy miłośników Szczecina jest coraz więcej młodych ludzi. młodych i to pokolenia lata 70., 80., 70. to już może ktoś powie nie młody, jak nie, młodzi, ale są urodzeni w latach 80. młodzi ludzie, którzy dużo zrobili. Pewnie zaraz będziemy o nich opowiadać, ale jak się mówi, że ktoś jest miłośnikiem historii albo jest pasjonatem historii, to zaraz się to kojarzy z jakimś starszym emerytem, który z nudów zajął się czymś tam i sobie w starych papierach coś grzebie. A tu są młodzi ludzie i to sięgają po internet, po te nośniki takie, które tą ich ideę troszkę szerzej propagują.
Miłośnik, kolekcjoner. Wprowadziłbym jakiś ład semantyczny.
Proszę wprowadzać.
Bo mimo wszystko to, co się nazywa miłośnikiem, to jest w dużej mierze chęć zapoznawania się z przeszłością miejsca. Bo tutaj mówimy przede wszystkim o tych, którzy zainteresowani tą historią regionalną, tą najbliższą okolicą. I on nic więcej już nie robi. On
czasami
czyta,
nie
chodzi.
Chodzi, czyta, eksploruje, ale też często utrwala. Ja przypomnę taką postać jak Aleksy Pawlak, który z zawodu
nie
jest
chemikiem.
Nie musi
pani przypominać, on dalej żyje,
ale
ma się
ja
dobrze i jest moim kolegą.
Ale ja przypomnę naszym
słuchaczom. Zaraz mu naskarżę na panią redaktor, ale przecież, że pani mówi, że przypomni.
No
co
przypomnę,
on,
no.
Co się pani on kojarzy z 1 listopada, no
nie,
jeszcze nie.
Nie, absolutnie życzę mu długiego i owocnego życia. Chodzi mi o przykład.
Jak najowocniejszego, bo mi pan Aleksy Pawlak kojarzy się trwałymi rzeczami, bo z książkami najpierw była jedna, ta powystawowa, a potem jeszcze kilka i to jak pięknie wydanych.
Właśnie do tego zmierzam, że pan Aleksy Pawlak jest chemikiem, prowadzi pralnie chemiczne, natomiast oprócz tego jest wielkim miłośnikiem i znawcą historii, również kolekcjonerem, ale nie poprzestaje na tym, dobra, bo się tym dzieli. Dobra. Zorganizował wystawę, no, pisze książki, nawet wydał książkę. Także
wydał kilka książek.
Komuś, ale mam na myśli komuś.
Komuś, może.
Tak, to mam
swoje
na myśli.
Też. Ale jeszcze raz mówię, no to co jest ten miłośnik? Co to za zwierzę?
Miłośnik,
i czym się on różni od kolekcjonera? Ten, który kocha.
Kocha, eksploruje i dzieli się tym z innymi. Mhm. A kolekcjoner, no to już jest inna sprawa.
A chyba są co najmniej dwa podgatunki kolekcjonerów, bo znam takich, co owszem, zbierają, ale się nie dzielą, zamykają i nikomu nie pokazują zdobyczy.
To tak, ale jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że miłośnik to niekoniecznie oznacza kolekcjonera. To jest bardziej taka bierna postawa.
Oczywiście.
To jest taka bardziej bierna postawa.
Nie. Oni często działają w internecie i to jest może ulotne, ale no
to
dzielą
tak,
się
to taka
wiedzą.
Wielka aktywność z tego fotela walić w klawisze, panie Marianie?
Panie Wojciech,
a jak pan chodzi,
czasem
siedzą inni.
Promieniowanie takich wpisów, takiego artykułu zamieszczonego w internecie jest większe od książki.
Ale to w dalszym ciągu, jeżeli by napisał, do tego zmierzam, nie? A on jest w dużej mierze biernym konsumentem.
Ja się
ten miłośnik czasami jest bierny.
Ja uważam, że zarówno...
Czasami, ale nie
czasami,
zawsze.
Wróćmy jednak do tego podziału. Jest miłośnik i jest kolekcjoner. Mhm. Kolekcjoner może być miłośnikiem. Miłośnik może być kolekcjonerem.
Jest zazwyczaj. Wydaje mi się, że kolekcjoner jest pojęciem węższym od miłośnika. Nie każdy
zgadza
miłośnik
się
jest kolekcjonerem.
Ale też ja bym nie szufladkowała tutaj, że miłośnik wykazuje postawę bierną, natomiast kolekcjoner postawę czynną. Nie. Są miłośnicy bierni i czynni, że się tak wyrażę, i kolekcjonerzy, którzy
no właśnie,
są...
kolekcjonerzy też są czynni.
Czynni, dzielący się i czynni...
aktywni.
Zatrzymujący te kolekcje dla siebie. O, tak bym to podzieliła.
No panie Wojciechu, czy mnie pamięć myli, czy powstał kiedyś jakiś taki klub kolekcjonerów?
Był.
Oni się głównie malarstwem zajmowali.
A nie tylko.
Nawet jakieś wystawy były.
W Szczecinie był klub kolekcjonerów, bo to była taka ucieczka od szarości. W komunizmie, jak przyjechałem w 1974 roku, to po rozmaitych lokalach do tego jedynego klubu kolekcjonera chodziłem, on dopiero umarł. Śmiercią naturalną po 1990 roku.
To wcześniej, ale potem coś się nowego. Ja pamiętam, No był gdzieś rok 2015-17, była wystawa na Zamku Książąt Pomorskich i tam się przypadkiem przypętałem. Takie nazwiska pamiętam, pan Dębski, pan no, Wyłupek, tam było więcej.
Zbieracze malarstwa szczecińskiego, nie? Akurat te dwa nazwiska, o których pan wymienił. Zresztą Marek Wyłupek, no, specjalizował się w tym właśnie malarstwie.
Kiedyś odkryłem, że on ma chyba antykwariat na Końskim Kieracie.
Tak jest,
Kieracie.
Na Końskim Kieracie i to też jest u niego.
Jeżeli
też,
jeszcze tam ma, bo tam dawno nie byłem.
U niego pasja akurat pokrywa się z zawodem. Nie, tak bym powiedział. W przypadku pana Jana Dębskiego to tak nie jest, bo pozostał przy tym zbieraniu. No, aczkolwiek też w dużej mierze starał się o reanimację Łasztowni, bo bardzo aktywnie wspierał.
No, widzi pan, czyli i miłośnicy, wspierał to sobie, i kolekcjonerzy.
Jeszcze raz powiadam, że ten miłośnik dla mnie to jest taki człowiek, który czyta, przychodzi, komentuje, niewiele więcej zrobi. Generalnie rzecz biorąc, jest taka zależność, że żaden kolekcjoner nie zostaje kolekcjonerem z prawdziwego zdarzenia, jeżeli nie ma gruntownie przepracowanej wiedzy historycznej na temat miejsca. To jest jakby rozbieżność. Miłośnik może się przekształcić w kolekcjonera, ale nie zawsze, bo jeżeli ktoś przechodzi z tej fazy biernej, czyli chodzenia, uczestniczenia i tak dalej, fazę czynną, czyli na przykład jak pan, panie Marianie, zaczyna pisać, bo nagromadził tych faktów tyle, że już musi się podzielić tą swoją wiedzą innymi, no to już przekroczył tą granicę. Przekroczył tą granicę tak zwanego miłośnika, bo to jest takie określenie w języku polskim zawężające. Mimo wszystko jest to zawężające, to określenie miłośnik oznacza, że ktoś coś lubi i nie wychodzi poza ten stan emocjonalny.
Pani, nie zgodzę się.
Pani, jak zawsze, Agata kiwa głową, kręci, nie tylko przeczy głową. Ale ja tak osobiście uważam.
No dla mnie taką osobą, która jest miłośnikiem, ale nie stała się kolekcjonerem, jest Arkadiusz Bis. Administrator przez wiele lat i założyciel portalu miłośników dawnego Szczecina sedina.pl. Ale trudno mówić tutaj o postawie biernej, skoro to jest człowiek, który wykreował taką przestrzeń dla internautów do wymiany doświadczeń, jeśli chodzi o eksplorowanie historii Szczecina, to jest raz. Dwa, wydał też książkę. Trudno tu mówić o postawie biernej.
Na pewno pan Arkadiusz bierny nie był. No ile to już ze 20 lat temu ta Sedina powstała, o której pani mówi. Prawie od początku też próbowałem w tym uczestniczyć. Tam kilka postów, czy nawet kilka artykułów próbowałem napisać. Ale ja wtedy mało wiedziałem, to były takie tam podrygi. Natomiast pani Agato, to pani prowadziła z panem Arkadiuszem, to pamiętam, Polskie Radio Szczecin. Jak to był? Szczecin we wtorek?
Tak, właśnie. Ta audycja pojawiła się w radiu w 2006 roku, a pożegnała ze słuchaczami 18 grudnia 2012 roku. Nowy wątek.
Szczecin we wtorek.
Miałam przyjemność prowadzić tę audycję właśnie z Arkiem Bisem, twórcą i administratorem portalu sedina.pl, który tak po latach mówił o narodzinach swojego zainteresowania historią Szczecina.
Mnie zawsze intrygowała taka historia bliska, czyli przechodząc obok budynku, ulicy, płotu, mnie interesowało, skąd się wziął, jak długo tu stoi. Dlaczego tu stoi? Czasami widzimy, są takie przypadki, krawężniki, które nagle gdzieś się układają, jakby w coś tam, jakaś ulica przechodziła, a stoi budynek na środku. I jakoś nie znajdowałem na to odpowiedzi. W książkach o historii, na lekcjach historii w latach 80. otrzymywałem dużo odpowiedzi na temat tego, dlaczego nastąpiły rozbiory Polski. Otrzymywałem odpowiedzi na temat, dlaczego wybuchła wojna i dlaczego tak się potoczyły losy świata. Natomiast na proste pytania zadawane moim nauczycielom, nauczycielkom o to, a co było tutaj obok, albo co było na naszym osiedlu wcześniej, to było to zbyt banalne, żeby na nie odpowiedzieć. Kiedy poszło się troszeczkę dalej, okazywało się, że Szczecin był niemiecki i te pytania już stawały się trudniejsze, może mniej wygodne w tamtym czasie. Pamiętajmy, przed 1989 rokiem, gdzie byliśmy, jesteśmy, będziemy, tak? I właściwie wielokrotnie zdarzało mi się występować ze szczecińskimi słowikami na różnego rodzaju artystycznych występach, które tylko potwierdzały, że my tu byliśmy, jesteśmy, będziemy i nigdy nie oddaliśmy, tylko wróciliśmy i różne takie. Często taki przykład podaję spaceru z moim tatą z Pogodna, ulica Jana Styki, tam jest niedaleko liceum ogólnokształcące numer 7.
Na granicy dwóch światów.
Na granicy dwóch światów, tak. Kiedy się idzie w stronę osiedla Kaliny, to się mija takie budynki z lat bodajże 30. Ulica Jana Styki się idzie, po drodze mija się studzienki kanalizacyjne, które mają Sztetiner Wasserwerke napisane na sobie. Takie pytania były do moich rodziców, czemu widzę litery, czytam wyraz, a go nie rozumiem, tak? No bo tutaj byli Niemcy, to był taki pierwszy szok. Ale się szło dalej, dochodziło się do ulicy Witkiewicza i nagle za plecami miało się budynki z lat 30. liceum ogólnokształcące numer 7, gdzie jak później zobaczyłem na zdjęciach, było Adolf Hitler Schule, a patrzyło się na budynki, które są z lat 70. przywiezione statkami z Leningradu, czy gdzieś z tamtych bardzo wschodnich okolic i zupełnie inny świat. I nagle się wychodziło z jednego świata do drugiego i to mnie intrygowało. Zarówno ta historia wcześniejsza niemiecka, która była taka wtedy zakazana, właściwie bardzo mało informacji na ten temat można było zdobyć, jak i ta, która była tutaj. Jak te budynki zbudowano? Dlaczego je zbudowano?
No i rzeczywiście próbowaliśmy eksplorować historię Szczecina przy pomocy i przede wszystkim z pomocą wspaniałych gości, zarówno zawodowców zajmujących się dziejami naszego miasta, czy szerzej regionu, jak i właśnie amatorów, ale
kolejna rzecz, do którego...
kolekcjonerów.
Dobra, uprę się. To co różni miłośnika od kolekcjonera?
Kolekcjoner zbiera.
Że kolekcjoner zbiera.
Artefakty, tak.
Tak, czyli co? Czyli dodatkowo musi być ten materialny wyraz tego wszystkiego. Nie może zbierać duchowo, na przykład jak pan Marian,
faktów.
Tych wszystkich faktów i próbować ich zinterpretować. On musi jeszcze mieć, tak te moje okulary, nie? Zbierać, że tak powiem, monokle lub coś takiego i wtedy z tego miłośnika staje się kolekcjoner.
Nie no, można kolekcjonować fakty, można kolekcjonować coś w wymiarze, no właśnie, no ale zaciera nam się jakiś podział między miłośnikiem
czyli
a kolekcjonerem.
Jest to nieostre generalnie rzecz biorąc, tak?
Nieostre.
Ja kiedyś uważałem, że miłośnik to jest człowiek, który zajmuje się czymś tak bardzo
kocha
mocno,
platonicznie, ale, panie Marianie.
Platonicznie i nie z racji wykonywanego zawodu.
Coś w tym jest.
Wymieniony przed chwilą pan Arkadiusz Bis czy pan Aleksy Pawlak, to są ludzie bardzo daleko od zawodowych historyków.
Podobnie.
Pan Arkadiusz, proszę mnie poprawić, jeśli on jest informatykiem, ale też chyba muzykiem i to takim dyplomowanym.
Zgadza się, jak najbardziej. Ja jeszcze dla porządku powiem, bo to może warto przy tej okazji odnotować, że Sedina.pl, portal miłośników dawnego Szczecina, powstał 7 maja 2004 roku.
20 lat. Ponad.
Czyli no już ma, stuknęło im 20 lat i co prawda ta strona istnieje, ale już bardziej właśnie jest bierna niż czynna, jako
tak, tam
rezerwuar
nie,
wiadomości,
tam są jeszcze,
zdjęć, galeria.
Nie, zdjęcia są jeszcze publikowane, jeszcze się tam pojawiają nowe nabytki, ale chyba tylko zdjęcia.
Ale tak czy owak, no jest teraz, jakimś źródłem.
To teraz ja się znowu upieram przy tych semantycznych historiach. To co różni historyka amatora od historyka zawodowca?
Dyplom.
Dyplom?
Ale trudne pytanie.
No nie trudne pytanie. Wie pan,
no nie, bo ja rozmawiałem z wieloma ludźmi już w życiu na temat Starego Szczecina. I z niektórymi, nie znając dokładnie ich zawodowej przeszłości, miałem wrażenie, o, to chyba jest zawodowiec, przecież ma kolosalną wiedzę, a potem okazywało się, że nie. A niestety zdarzało mi się rozmawiać z kimś, kto od razu na samym wstępie się przedstawiał jako zawodowy historyk i jakoś nie mogliśmy, może to z mojej winy, znaleźć wspólnego języka i trochę brakowało tam
bo jeżeli przyjąć,
do potoczystości rozmowy. O.
Jeżeli przyjąć te podstawowe kryteria, jest taka powszechna konotacja, nie tych dwóch słów, zawodowiec to nie tylko wykonujący zawód, ale pełen profesjonalista. Czyli ma głęboką wiedzę, wie co robi i potrafi o tym mówić również i pisać. A amator to co? Niezawodowiec na pewno, tak? I za tym idzie kolejne skojarzenie. No jakiś taki partacz,
nie.
Który... No i właśnie o to tutaj chodzi. Jakiś taki partacz, który przez to, że nie wykonuje zawodowo tego, co robi to gorzej.
Ale...
Partacz to był taki człowiek, który wykonywał kiedyś, jak jeszcze był system cechowy w miastach, poza cechem. Nie był członkiem cechu i niekoniecznie on wykonywał źle. On mógł wykonywać bardzo dobrze, ale nie był członkiem, rzemieślnikiem cechu. W związku z tym mówiono o nim, że to jest partacz. I to później troszeczkę przesunięcie semantyczne nastąpiło i to było tak, że wykonywali również inni, którzy rzeczywiście tą robotę partaczyli w tym
potocznym
pojęciu. Bo dlaczego
znaczeniu.
Bo ja tutaj występuję zawsze jako, teraz powiem, miłośnik i obrońca i wielbiciel tych wszystkich historyków, których się pogardliwie czasami nazywa amatorów, na dodatek z takim podtekstem partacz. Dobrzy ci właśnie historycy amatorzy. Tacy, którzy siedzą w epoce, a nie tylko zaglądają do archiwum i tak jak różanić fakt do faktu, fakt do faktu, fakt do faktu i nie potrafią tego osadzić w kontekście epoki historycznej, no to jest właśnie nieszczęście i tragedia. No ale tutaj rozmawiamy z takim panem, który jest niby amatorem, nie? No ale jeżeli wziąć telefon i zadzwonić, żeby powiedział cokolwiek o Hugenotach, to tak ostatnio tam doczekać potrzebowałem, to dzwonił, no to trzeba, kurczę, telefon w pewnym momencie, no... Mówi i może to trwać cały czas. I generalnie rzecz biorąc, tacy ludzie jak napiszą cokolwiek, to jest dobre. Ja mówię o tym, bo ta cała epoka, kultura, polityka do nich przemawia. Natomiast jak ja czytam pracę współczesnych zawodowych historyków, którzy nie są osadzeni w kulturze, nie są osadzeni w epoce, nie mają pojęcia, co się tam działo od strony społecznej, to czytam i po 4-5 stronach wyrzucam w kąt, bo niczego się nie dowiaduję, zwłaszcza, że oni jeszcze nie mają jednej rzeczy. Te fakty nanizają na ten sznureczek, nie mając możliwości analitycznej do tego, żeby odróżnić, co jest istotne, a co nie jest istotne. Nie? Co z tego, że jakiś tam chłop w XVII wieku skopał za oborą pole? Nie ma to żadnego znaczenia. To nie jest istotne. Istotne by były jego relacje pomiędzy tym a dworem. Ja o tym mówię, że przy tym takim niestety uwiądzie kulturowo-intelektualnym polskiego społeczeństwa ci humaniści są coraz gorsi. I chcę powiedzieć, że z coraz większą przyjemnością czytam pracę amatorów.
W takich momentach, jak się mówi o ruchu amatorskim, o amatorach, to zawsze podkreślam, skąd bierze się to słowo, skąd wzięło się, jakie jest źródło słów, jaka jest etymologia. Amara.
No amara, no tak, tak. Ta.
Kocham,
jak
kochać.
Ten, kto może jeszcze, nie? No, to na tym to polega.
Piękne, że pani ten źródło słów...
Od razu widać, że łacinę dziewczyna miała.
No musiałam się jakoś tak, trochę popisać. Ale wracając do naszych właśnie, bo bardzo dużo poświęciliśmy próbie klasyfikacji, która nie do końca nam chyba jednak wyszła, bo jest tu dość duży katalog rozbieżności, ale może skupmy się na tych ludziach, na osobach, które chcemy w jakiś sposób wyróżnić, o których chcemy przypomnieć, o których chcemy opowiedzieć. Panie Marianie, może od pana zacznijmy.
To ja wróciłbym jeszcze na chwilę do pana Aleksego Pawlaka, którego na wstępie rozmowy żeśmy wymienili. Nie mogę sobie przypomnieć pozostałych tytułów książek, a po wystawie w Muzeum Historii Szczecina, która się ukazała, to było Od chaosu do kolekcji. Była też taka książeczka, coś śledzia miała w tytule, ale cholera, ta moja pamięć zawodna. No i była co najmniej 3 tomy pięknie, graficznie, na dobrym papierze wydanych reprodukcji pocztówek Starego Szczecina. Często dołączona była mapa, wycinek z mapy, z planu Szczecina, który sytuował ten obrazek i komentarz, co było w tym miejscu wcześniej, co było później. I powiedziała pani, że pan Aleksy był chemikiem. Był, jest, ale tego zawodu może tak nie wykonuje. Natomiast
opracowanie
genialne. Dodam do tego, co przed chwilą pan Wojciech powiedział. Zaczyna czytać pracę i jest niezadowolony. ponieważ dużo się publikuje różnych rzeczy, to ja zaczynam każdą publikację, taka moja rada, jak ja oceniam, czy praca jest warta dalszego czytania, zerkam na bibliografię. Jeżeli ta bibliografia rzeczywiście coś wnosi do obiecanego tytułu całego opracowania, warto czytać. Natomiast jeżeli bibliografii prawie nie ma lub jest taka encyklopedia Szczecina, jakaś tam jeszcze inna encyklopedia, jakieś prace sprzed wielu lat, ale te takie mniej wartościowe, no to szkoda czasu. Ma pan Wojciech rację, że nie wszystko, co zawodowcy produkują, warto czytać.
Ja tylko tutaj wtrącę, że książka o śledziu, tytuł brzmi tak, znaczy o śledziu, okiem kolekcjonera, czyli Głosujcie na śledzia. Była też książka
Sedina.
Sedina, dlaczego nie? I tutaj pan Aleksy Pawlak dzielił się właśnie swoją kolekcją, przykładami zebranych przez siebie różnego rodzaju pocztówek i innych przedmiotów, które nawiązywały jakoś do Sediny, słynnej fontanny Ludwiga Menzla, która zniknęła ze Szczecina. A Aleksy Pawlak, mimo że kolekcjonował te przedmioty, to był głęboko przekonany, że w tej dyskusji, która się przetoczyła w pewnym czasie, czy odbudowywać Sedinę, czy powrócić w to miejsce, gdzie ona stała, czyli przypomnijmy, to jest plac, właśnie, jaki plac?
Przed Czerwonym Ratuszem.
Tobrucki, przed Czerwonym Ratuszem, tam gdzie w tej chwili jest kotwica, więc Aleksy Pawlak mówił zdecydowanie nie. I w tej książce wyjaśniał. Jeszcze jeden tytuł przychodzi mi na myśl. Szczecin, miasto szczecinian. Na początku był chaos.
Tak, na początku zawsze jest chaos. We wszystkim. A z chaosu do jakiejś całości, do jakiejś wymyślonej, przemyślanej albo przypadkowej, ale zawsze całości.
A jak z chaosu wyłoniła się kolekcja? Jak staje się człowiek kolekcjonerem?
To jest gen. Człowiek się rodzi kolekcjonerem. Człowiek zawsze coś zbiera, nawet jak mu się wydaje, że nie zbiera, to w jakimś momencie sobie zdaje z tego sprawę, że chyba w zasadzie to coś kiedyś już zbierał albo próbował zbierać, ale wtedy siebie jeszcze nie uważał za kolekcjonera. W jakimś momencie jest olśnienie, że no chyba coś zbieram, ale wydaje mi się, że to olśnienie przychodzi w momencie, kiedy zaczynamy szukać czegoś, no, żeby dokompletować, żeby złożyć w całość albo uzupełnić to, co już posiadamy. Że mamy nagle świadomość braku elementu, jak w tablicy Mendelejewa. Wiadomo, że musi coś w tym miejscu być i szukamy. I to chyba wtedy się rodzi to prawdziwe kolekcjonowanie.
Dlaczego warto?
Ja nie wiem, dlaczego warto, bo to zbieranie sprowadza się albo do tego, że chcemy zbierać przedmioty, które są nam do niczego niepotrzebne, poza tym, że cieszą oko. Albo chcemy zbudować pewną całość, bo intryguje nas jakaś historia związana z tymi przedmiotami i wtedy próbujemy ją uzupełnić. No i wtedy warto dlatego, że chcemy uzupełnić.
A dlaczego nie warto kolekcjonować?
Można mieć wtedy więcej czasu na to, żeby zacząć co innego kolekcjonować, na przykład mieć przerwę krótką. To jest gen, no to tak...
Wewnętrzny imperatyw.
Nie da się z tego zrezygnować. Można tylko zacząć zbierać coś innego.
Mówił Aleksy Pawlak podczas otwarcia wspomnianej już tu wystawy Od chaosu do kolekcji w Muzeum Historii Szczecina w czerwcu 2014 roku.
Często spotykamy się gdzieś tam z czymś, co nam się wydaje bezwartościowe, a warto to zachować, bo ktoś może się znaleźć, do kogo to będzie stanowiło jakąś dużą wartość nawet. Wiele eksponatów, które ja mam, pochodzi po prostu ze śmietnika. Najprościej pochodzi ze śmietnika. Ktoś to wyrzucił. Ktoś inny znalazł, bo wiedział, że może w antykwariacie dostać 3 złote. A antykwariusz wiedział, że dostanie 20 złotych. No i tak to jest. No więc nie wyrzucajmy wszystkiego. Czasami wyrzucamy rzeczy bardzo wartościowe. No już nie mówię oczywiście o zdjęciach. No ale myślę, że wiele osób tak robi, że pali stare dokumenty, niszczy zdjęcia, wyrzuca. Bo po co? Może i po co, ale warto. Może przyjdzie ktoś i nagle się okaże, że mieli coś wartościowego i wniosą coś do życia innych.
Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.